Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. W dzisiejszym programie opowiem o migotaniu przedsionków, określanym łacińską nazwą atrial fibrillation i skrótem AF, jaki jest najczęściej występującą arytmią, jaka ma według niektórych danych dotyczyć od 1 do 3% populacji ogólnej. Migotanie przedsionków jako najbardziej powszechna forma zaburzenia rytmu według szacunków dotyczy 17 milionów osób w Europie i około 10 milionów osób w Stanach Zjednoczonych, co zwiększa ryzyko zawału serca, udaru mózgu, a także śmierci. Dotychczas migotanie przedsionków nie zostało w pełni poznane, jakie polega na szybkim, nieskoordynowanym pobudzeniu przedsionku, co powoduje, że serce kurczy się nieregularnie, co w dalszych konsekwencjach powoduje między innymi mniejszy rzut serca, czyli mniejszą objętość krwi, jaką serce tłoczy w ciągu jednej minuty do naczyń krwionośnych. U wielu chorych migotanie przedsionków ma charakter napadowy, a nawet przebiega bezobjawowo. Rozpoznanie ustala się na podstawie badania elektrokardiograficznego wykonywanego w trakcie występowania zaburzenia rytmu serca, czyli arytmii. Częstość występowania migotania przedsionków rośnie z wiekiem i według piśmiennictwa powodem jest nie tylko starzenie się społeczeństwa, ale częstsze występowanie chorób współistniejących, szczególnie takich jak nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, niewydolność serca czy otyłość. Migotanie przedsionków jest tylko pozornie łagodnym zaburzeniem rytmu, gdyż nawet krótkie, bezobjawowe napady migotania przedsionków zwiększają jednak ryzyko powikłań, szczególnie zakrzepowo-zatorowych, w tym udaru niedokrwiennego mózgu. Zanim jednak opowiem o przyczynach, objawach i w następnym programie o leczeniu tego zaburzenia, przedstawię podstawowe dane dotyczące układu przewodzącego serca. Przypomnę jednocześnie, że prawidłowa praca serca jest wynikiem skoordynowanego przepływu bodźców elektrycznych w mięśniu sercowym. Nieprawidłowości bodźcotwórczej czynności serca znane są jako zaburzenia rytmu określane mianem arytmii czy dysrytmii, jakie stanowią problemy kliniczne i mogą mieć łagodny charakter, jak kołatanie serca, ale też bardzo poważne zaburzenia rytmu, jak migotanie komór czy częstokrót komorowy, jakie mogą prowadzić do niewydolności krążenia, nawet zgonu. Zaburzenia rytmu serca mogą być spowodowane nieprawidłowym wytwarzaniem bodźców albo ich nieprawidłowym przewodzeniem. Wytwarzanie bodźców w sercu zależy od wewnętrznego automatyzmu wyspecjalizowanych komórek mięśnia sercowego. Automatyzm jest określany jako zdolność komórki do depolaryzacji wartości progowej i wytwarzania potencjału czynnościowego, będąc cechą wyspecjalizowanych specjalnych komórek układu przewodzącego serca, w skład którego wchodzi węzeł zatokowo-przedsionkowy, węzeł przedsionkowo-komorowy z komorową częścią układu przewodzącego składającą się z pęczka Hissa i włókien Purkiniego. Komórki mięśnia sercowego co prawda także mogą wykazywać pewien automatyzm, jednak tylko w warunkach patologicznych. Komórki układu przewodzącego różnią się także od pozostałych komórek mięśnia sercowego, określanych mianem miocytów albo kardiomiocytów, nie tylko pod względem czynnościowym, ale morfologicznym. Przede wszystkim komórki układu przewodzącego nie mają poprzecznego prążkowania w komórkach mięśniowych, jakie są charakterystyczne dla komórek mięśnia sercowego, ale również zawierają więcej sarkoplazmy bogatej w glikogen. Komórki węzła zatokowego określane są czasem jako komórki P. Są mniejsze od przeciętnych włókien mięśniowych o słabo kwasochłonnej cytoplazmie, stąd nazwa komórek P od angielskiej nazwy blady. Komórki te układają się w skupiska bezpośrednio pod wsierdziem jako węzeł zatokowo-przedsionkowy, od którego odchodzą dalsze szlaki międzywęzłowe. Dalej występuje następna część węzeł przedsionkowo-komorowych oraz pęczek przedsionkowo-komorowy albo pęczek Hissa, jaki w obrębie komory dzieli się na dwie odnogi pęczka Hissa, prawą i lewą, które dalej rozgałęziają się pod sierdziem i komórkach mięśnia sercowego. Skurcze mięśnia przedsionków i mięśnia komór są wywołane wyłącznie pobudzeniem powstającym w komórkach układu przewodzącego, określanych czasem jako komórki rozrusznikowe. Poza własnym układem bodźco-przewodzącym wpływ na czynność serca mają także komórki nerwowe układu autonomicznego znajdujące się w samym sercu, które wysyłają swoje włókna do serca, nie uczestnicząc w wyzwalaniu pobudzenia serca, ale poprzez uwalniane neuroprzekaźniki przyspieszają albo zwalniają rytm serca. Źródłem pobudzeń elektrycznych w mięśniu sercowym są, jak wspominałam, wyspecjalizowane komórki rozrusznikowe, których błona komórkowa ma zdolność do rytmicznej, spontanicznej depolaryzacji, których potencjał spoczynkowy nie jest stały, tak jak w komórkach roboczych mięśnia sercowego, tylko ulega spontanicznej, samoistnemu podwyższeniu, określane to jest jako powolna spoczynkowa depolaryzacja albo potencjał rozrusznika, co powstaje na skutek nasilenia przepływu prądu jonów wapnia aż do osiągnięcia potencjału progowego, przy którym wyzwala się potencjał spoczynkowy. Z węzła zatokowo-przedsionkowego, który nadaje rytm pracy w prawidłowo działającym sercu, określanym rytmem zatokowym, depolaryzacja rozchodzi się najpierw na mięsień obu przedsionków, dalej za pośrednictwem trzech pęczków międzywęzłowych dochodzi do węzła przedsionkowo-komorowego i jak już mówiłam, następnie dzieli się pęczek Hissa na dwie odnogi, wysyłając komórki i impulsy do mięśnia sercowego komór. Następnie po repolaryzacji komórek cały cykl się powtarza. Komórki węzła zatokowo-przedsionkowego pobudzane są w rytmie od 60 do 100 razy na minutę, średnio około 72 razy na minutę. Pozostałe komórki układu przewodzącego pobudzane są samoistnie w rytmie znacznie wolniejszym. Każde piętro niższe, wolniejsze od wyższego, także najmniejsza częstość występuje we włóknach Purkiniego oraz w kardiomiocytach, czyli komórkach mięśnia sercowego. W związku z tym węzeł zatokowo-przedsionkowy stanowi nadrzędny ośrodek określany, jak już mówiłam, czasem rozrusznikiem serca, który narzuca rytm wszystkim pozostałym komórkom układu przewodzącego i komórkom całego mięśnia sercowego. Oczywiście na akcję serca wpływ mają także, jak już mówiłam, dwie części układu autonomicznego poprzez neuroprzekaźniki, gdzie w układzie przywspółczulnym jest wyzwalana acetylcholina, która zwalnia akcję serca. Drugim neuroprzekaźnikiem działającym na akcję serca jest noradrenalina z włókien współczulnych, która akcję serca przyspiesza. W warunkach chorobowych, gdy szlaki przewodzenia układu są uszkodzone, następne niższe piętro przejmuje funkcję rozrusznika i nadaje kontrolowanym przez niego partiom swój własny wolny rytm. Jak wspominałam, węzeł zatokowo-przedsionkowy nadaje rytm przedsionkom, ale w przypadku przerwania przewodzenia z tego węzła, węzeł przedsionkowo-komorowy nie jest w stanie pobudzić i sam rozpoczyna rytm wolniejszy. Wtedy samoistne pobudzenia tego węzła nie są już zagłuszane przez wyższe piętro, czyli węzeł zatokowo-przedsionkowy i serce zaczyna pracować własnym, ale wolnym rytmem od 40 do 60 na minutę, pobudzając przy tym niższe piętra i komory. Podobnych zaburzeń przewodzenia, określanych blokami, jest znacznie więcej, jednak dzisiaj chciałabym powiedzieć tylko o migotaniu przedsionków. I za chwilę opowiem o nowych wytycznych Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego. W 2020 roku pojawiły się nowe wytyczne Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego dotyczące rozpoznawania i leczenia migotania przedsionków, które porządkują wiedzę na temat tego rodzaju arytmii. W wybranych grupach chorych, szczególnie u osób powyżej 65 roku życia, ważne jest w związku z tym aktywne poszukiwanie tego rodzaju zaburzeń rytmu serca i w zaleceniach wymieniane są takie jak ocena tętna przez samego chorego, ale także wykorzystywane są automatyczne aparaty do pomiaru ciśnienia tętniczego, które wyposażone są w algorytmy rozpoznające arytmię, gdzie wymieniane są płytki do jednokanałowego zapisu EKG, aplikacje różnego rodzaju na smartfony, także zegarki czy bransoletki do monitorowania EKG. Zostało zdefiniowane także pojęcie klinicznego i subklinicznego migotania przedsionków, przy czym rozpoznanie klinicznego migotania przedsionków wymaga potwierdzenia arytmii w zapisie EKG. Arytmia, jak wspominałam, może dawać objawy lub przebiegać bezobjawowo. Subkliniczne migotanie przedsionków jest określone wówczas, gdy nie zostało ono udokumentowane w zapisie EKG i nadal stanowi problem dla osób kontrolujących urządzenia wszczepialne. Do tej pory nie określono precyzyjnie okresu napadu zaburzenia rytmu, jaki w sposób istotny zwiększałby ryzyko powikłań zakrzepowo-zatorowych, co dawałoby wskazania do postępowania leczniczego w zakresie wskazań do leczenia przeciwzakrzepowego, czyli antykoagulacji. Autorzy wytycznych zachęcają do stosowania pojęcia izolowanego migotania przedsionków, ponieważ prawie u każdego chorego z migotaniem przedsionków udaje się znaleźć przyczynę, ale także mówi się o przewlekłym albo zastąpieniem przewlekłego migotania przedsionków utrwalonym migotaniem przedsionków. Szczególnie ważne jest poszukiwanie arytmii u chorych z nadciśnieniem tętniczym, a także z obturacyjnym bezdechem sennym, gdyż tego rodzaju chorzy są bardziej narażeni na występowanie migotania przedsionków, dlatego wcześnie postawiona diagnoza i wczesne leczenie daje większą szansę na uniknięcie powikłań. Nawet zdarza się, że z pozoru zupełnie zdrowe osoby, bez schorzeń towarzyszących, mogą zgłaszać się do kardiologa albo lekarza pierwszego kontaktu, wyczuwając zaburzenia rytmu, co dotyczy nie tylko osób starszych, ale także osób młodych, chociaż migotanie przedsionków wzrasta, ryzyko wzrasta z wiekiem. Według ogólnopolskiego badania epidemiologicznego arytmia pod postacią migotania przedsionków dotyczy aż 23% populacji chorych powyżej 65 roku życia, chociaż jak wspominałam, występować może także u osób młodych, zwłaszcza mężczyzn, częściej niż kobiet. Jednak czasem Nie udaje się znaleźć konkretnej przyczyny wystąpienia migotania przedsionków, zwłaszcza szczególnie jeśli ma on charakter napadowy. U tego typu chorych, nawet bez schorzeń towarzyszących, pacjent ma prawidłowy, regularny rytm serca, czyli całkowicie niemiarową akcję serca występuje tylko napadowo i okresowo i może nawet nie być zarejestrowana albo zauważona. Pojedynczy napad migotania przedsionku może trwać od kilku godzin, nawet do kilku dni. Może ustąpić samoistnie albo zostać przerwany klinicznie poprzez podawane leki. Inną formą migotania przedsionków jest jej forma przetrwała, kiedy migotanie przedsionków jest obecne stale. Od kilku tygodni do kilku miesięcy, nawet lat. Jeśli ze względów klinicznych lekarze nie decydują się na przywrócenie prawidłowego rytmu serca albo prawidłowy rytm serca nie udaje się przywrócić, mówi się wtedy o utrwalonym migotaniu przedsionków i za chwilę opowiem o objawach migotania przedsionków. Migotanie przedsionków może objawiać się poprzez uczucie szybkiego bicia serca, osłabienie, także gorsza tolerancja wysiłku może nasuwać podejrzenie takiego zaburzenia rytmu oraz zawroty głowy. Chorzy w trakcie występowania arytmii, mierząc ciśnienie, mogą rejestrować albo szybką akcję serca, albo szybkie tętno, czy też wolną akcję serca, albo odwrotnie, pojawiać się mogą wysokie wartości ciśnienia tętniczego, na co trzeba zwrócić uwagę, zwłaszcza chorzy z nadciśnieniem powinni kontrolować dość często wtedy ciśnienie krwi i akcję serca. Migotanie przedsionków nie zawsze, jak już powiedziałam, daje odczuwalne dla chorego objawy, co jest określane jako postać bezobjawowa albo tak zwana nie ma postać arytmii. Objawów migotania przedsionków mogą nie odczuwać albo odczuwać w bardzo niewielkim stopniu chorzy z przetrwałym albo utrwalonym migotaniem przedsionków. Nieodczuwalne objawy tego typu zaburzenia rytmu mogą również występować u pacjentów, którzy mają wszczepione stymulatory serca, które zostały im implantowane z powodu występowania innych zaburzeń rytmu, na przykład bloku przedsionkowo-komorowego. Przyspieszony rytm serca czy przyspieszona akcja albo puls w tej grupie chorych nie będzie występował, ponieważ miarowy rytm pracy serca narzuca rozrusznik albo stymulator. Zazwyczaj także nie odczuwają zaburzenia rytmu serca osoby starsze, zwłaszcza po 80 roku życia, jednak jednocześnie ta grupa chorych jest w największym stopniu narażona na powikłania arytmii. Ponadto warto mieć świadomość, że migotanie przedsionków bezobjawowe jest znacznie groźniejsze niż objawowe, gdy chory nieświadomy zaburzenia rytmu nie zgłasza się do lekarza, przez co nie dochodzi nie tylko do rozpoznania, ale do leczenia i w tego rodzaju przypadkach najgroźniejszym powikłaniem jest udar mózgu. Obecnie dostępnych jest wiele urządzeń w kierunku diagnostyki migotania przedsionków, łącznie ze wspomnianym już przeze mnie ręcznym pomiarem tętna, czy badanie z wykorzystaniem aparatu do mierzenia ciśnienia tętniczego, ale pewną pomocą mogą być różnego rodzaju zegarki i opaski z wbudowanym analizującym urządzeniem pracy serca. W ściśle określonych przypadkach klinicznych w diagnostyce migotania przedsionku wykorzystuje się tak zwane wszczepialne rejestratory arytmii. Wśród grupy chorych kardiologicznych z tymi wszczepionymi stymulatorami serca ważnym wsparciem jest także telemonitoring, jaki umożliwia kontrolę pracy serca chorego na odległość. Chorzy z takimi rozrusznikami wszczepionymi, kardiowerterami albo defibrylatorami, bo różne są rodzaje rozruszników, czy układami do terapii resynchronizującej przy pomocy przenośnego transmitera nadają samodzielnie albo automatycznie cykliczne raporty o pracy swojego serca i implantowanego urządzenia. W przypadku wystąpienia u chorego migotania przedsionków, nawet jeżeli to zaburzenie rytmu nie będzie wyczuwalne przez pacjenta czy chorego, ośrodek monitorujący jest o tym informowany, tym większa jest szansa na ochronę przed powikłaniami tego rodzaju zaburzeń rytmu. Według sekcji rytmu serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego definitywne wyleczenie migotania przedsionków jest dość trudne. Tegoroczne zalecenia wielu aspektów tej terapii opisują w sposób wielokrotnie złożony i warunkowy. Przede wszystkim istnieją kwalifikacje do ablacji łącza przedsionkowo-komorowego u chorych, u których rozważana jest taka stymulacja resynchronizująca. Ablacja łącza przedsionkowo-komorowego jest według niektórych problemem i nie jest zabiegiem wolnym od wad. Polega to na niszczeniu patologicznych komórek układu przewodzącego. Wymieniana jest stymulacja bezprzewodowa jako nowa możliwość, jednak dopiero opracowywana zarówno klinicznie, jak i w publikacjach. Zanim lekarze podejmą decyzję o wszczepieniu takiego układu stymulującego na stałe, wskazana jest szczegółowa diagnostyka, także przekonanie o konieczności takiej interwencji. Według piśmiennictwa Polska od wielu lat jest w czołówce krajów, jeśli chodzi o zapewnienie możliwości najnowszych terapii na milion mieszkańców, jednak ważne znaczenie ma leczenie całego chorego, a nie tylko jego zaburzenia rytmu, także w formie migotania przedsionków. Kardiolodzy podkreślają, że migotanie przedsionków jest zaburzeniem rytmu pochodzącym z nadkomorowych części układu przewodzącego, jaka polega na, jak już mówiłam, utracie synchronicznego powstawania i przewodzenia impulsów elektrycznych w mięśniu serca, konkretnie w mięśniu przedsionków. Leczenie w związku z tym, według piśmiennictwa, według lekarzy, powinno być holistyczne z ustaleniem ryzyka udaru, zwłaszcza mózgu, koniecznością hospitalizacji czy też terapii farmakologicznej. Mimo stałego poszerzania i aktualizowania wiedzy na temat nadkomorowych zaburzeń rytmu, nadal lekarze mają problemy dotyczące natury i nasilenia różnych zaburzeń rytmu, także poza arytmicznych konsekwencji migotania czy trzepotania przedsionków. Znalezienie także czynników ryzyka ze szczególnym uwzględnieniem udaru mózgu oraz leczenie chorych z migotaniem lub trzepotaniem przedsionków, co wymaga zaangażowania wielokrotnie wielu specjalistów i różnych interwencji. Ryzyko związane z leczeniem zarówno antyarytmicznym, jak i przeciwkrzepliwym zawsze powinno być mniejsze lub przynajmniej równoważne przez korzyści wynikające z takiego postępowania. Migotanie przedsionków, jak już powiedziałam, jest przedstawione jako arytmia znana od dawna, jednak dane kliniczne dotyczące następstw niestety są ciągle złe i zaburzenia rytmu są niezależnym czynnikiem wpływającym na skrócenie życia, dlatego tak ważne jest rozpoznanie nawet przez siebie i zwracanie uwagi na wszelkie nierytmiczne bicia serca. Na podstawie aktualnych danych szacuje się, że migotanie przedsionków jest przyczyną od 20 do 30% udarów mózgu z niekiedy poważnymi następstwami neurologicznymi. Ponadto obecność arytmii pogarsza jakość życia, obniża nastrój, może prowadzić także do upośledzenia różnych innych czynności, zwłaszcza poznawczych, z uwagi na zróżnicowany przebieg pod względem obecności i nasilenia objawów klinicznych, nie ma niestety pewnych danych dotyczących częstości występowania arytmii i szacuje się, że w całej populacji dorosłych, jak już mówiłam na wstępie, waha się to zaburzenie jako migotanie przedsionków od 1 do 3%. Zasady diagnostyki migotania przedsionków zgodnie z wytycznymi Towarzystwa Kardiologicznego do rozpoznania tego migotania konieczne jest udokumentowany epizod elektrokardiograficzny trwający powyżej 30 sekund. Napad powinien być zarejestrowany w standardowym zapisie EKG albo w badaniu tak zwanym holterowskim, czyli aparacie, którym się daje chorym na przynajmniej 24 godziny, który rejestruje cały cykl akcji serca i rejestruje również arytmię w postaci zapisu krzywej EKG. Poza urządzeniami stosowanymi powszechnie na oddziałach i poradniach kardiologicznych są jeszcze tak zwane wszczepialne rejestratory arytmii. Bateria urządzenia pozwala na pracę rejestratora przynajmniej przez 2 lata. Oczywiście rejestracja zapisu akcji serca nie jest ciągła, ale zaletą tego urządzenia jest długotrwałe monitorowanie ewentualnej obecności epizodów arytmii, zarówno objawowych, czyli wtedy, kiedy pacjent czuje zaburzenia rytmu, jak i bezobjawowych, chociaż niestety w Polsce ta procedura urządzeń wciąż nie jest refundowana. Także są jeszcze inne wytyczne dotyczące zaleceń dotyczących rozpoznawania migotania przedsionków w trakcie rutynowych wizyt lekarskich, który polega na ocenie tętna czy akcji serca, zapisu EKG u wszystkich pacjentów powyżej 65 roku życia, co w praktyce oznacza, że w czasie każdej wizyty lekarskiej u chorego powinna być sprawdzana akcja serca, puls czy też EKG w celu poszukiwania niemiarowości. U chorych hospitalizowanych z powodu przemijającego ataku niedokrwiennego lub niedokrwiennego udaru mózgu zaleca się prowadzenie badań przesiewowych obejmujących krótką rejestrację EKG albo ciągłe monitorowanie przynajmniej przez 72 godziny. Eksperci zwracają także uwagę na możliwość wykorzystania w diagnostyce danych pochodzących z szczepialnych urządzeń, takich jak stymulatory serca, czy automatyczne kardiowertery, czy defibrylatory, o których już mówiłam. Część z nich potrafi rejestrować w swojej pamięci epizody szybkiego rytmu przedsionków. W świetle coraz większej ilości danych dotyczących dużej liczby zarówno bezobjawowych, jak i słaboobjawowych epizodów migotania przedsionków, profilaktyczne poszukiwanie tej arytmii ma coraz większe znaczenie, zwłaszcza w populacji osób starszych, jak już mówiłam, zwłaszcza po 65 roku życia, o czym opowiem w jednym z następnych programów, łącznie z leczeniem tego rodzaju zaburzeń. To dzisiaj tylko tyle, co chciałabym Państwu powiedzieć o migotaniu przedsionków. Bóg zapłaca uwagę. Z Panem Bogiem.